Wybory 4 czerwca 1989 roku zakończyły się zwycięstwem Solidarności. W Senacie Solidarność zdobyła 99 na 100 mandatów, co było bezprecedensowym wynikiem. W Sejmie, mimo że PZPR miała gwarantowane 65% miejsc, kandydaci Solidarności zdobyli wszystkie możliwe do zdobycia mandaty, czyli 161 miejsc, co pokazało ogromną skalę poparcia społecznego dla opozycji. Wyniki wyborów były przełomowe i zapoczątkowały lawinę zmian w Polsce. Zwycięstwo Solidarności było sygnałem końca monopolu władzy komunistycznej i otworzyło drogę do demokratycznych przemian. Już 24 sierpnia 1989 roku Tadeusz Mazowiecki został pierwszym niekomunistycznym premierem w bloku wschodnim, a w grudniu 1990 roku Lech Wałęsa został wybrany na prezydenta Polski. Wybory 4 czerwca 1989 roku stały się symbolem upadku komunizmu w Polsce i w Europie i były właśnie zapoczątkowaniem nowej ery demokratycznych przemian nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Po 35 latach wspominają ten okres ludzie biorący udział w tamtych przemianach. Jak wykorzystaliśmy naszą wolność, gdzie popełniliśmy błędy i czego nie wykorzystaliśmy w nowych demokratycznych przemianach w Polsce i Europie Środkowej. I o tym dzisiaj porozmawiamy i są z nami goście w studiu, ale najpierw przywitamy naszego gościa na łączach. Artur Balasz, polityk, rolnik i działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, poseł na Sejm kilku kadencji, senator, minister, członek Rady Ministrów w latach 1989-91, 91-92, minister rolnictwa i gospodarki żywności, a następnie minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 1999-2001. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
A w studiu są z nami Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, kierownik Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowe. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Waldemar Gil, inżynier, samorządowiec, działacz opozycji w okresie PRL-u, w latach 1990-94 prezydent Stargardu, a od 2006 do 2014 starosta stargardzki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesor Krzysztof Kowalczyk, historyk, politolog, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego na Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest z nami także dr Michał Paziewski, historyk, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL-u. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Jeśli państwo pozwolą, chciałabym pierwsze pytanie skierować do pana ministra. Panie ministrze, gdzie był pan w momencie, kiedy usłyszał pan o zwycięstwie Solidarności?
To była cała noc. To nie był jeden moment. Byłem po tej trudnej kampanii i w zawarciu wielu przyjaźni w Stargardzie, bo kandydowałem ze Stargardu. I oczywiście mieliśmy takie poczucie, że te wybory powinniśmy wygrać, ale nie wyobrażaliśmy sobie skali wygranej. I w nocy odbierałem telefony od przyjaciół ze Stargardu, którzy mnie informowali o wynikach poszczególnych komisji. I w zasadzie w każdej komisji ten wynik był korzystny dla Solidarności i dla mnie. Ta noc była absolutnie cała nieprzespana. I to była chyba najwspanialsza przygoda, i ta kampania, i te wybory, i to, co było po tych wyborach w całym moim życiu. To chyba największa przygoda i najbardziej przyjemna i dająca największą satysfakcję, bo jeszcze kilka miesięcy wcześniej wydawało się, że ten ciemny czas, który panował w Polsce, tak łatwo nie minie. Okazało się, że jednak nawet ta część demokracji zmieniła sytuację w ciągu jednej nocy i to było coś wspaniałego, niewyobrażalnego nie tylko w dziejach Polski, ale chyba w dziejach świata.
Panie ministrze, był wtedy pan w domu? Czy nie wiem, dzisiaj to jest tak, że
oczywiście
politycy są w komitetach, w lokalach.
Nie byłem w domu, pojechałem do domu i tak jak mówię, nocą odbierałem telefony też od Waldka Gila, którym wtedy się zaprzyjaźniłem i który bardzo mocno mnie wspierał i ta przyjaźń trwa do dziś, bo jak któryś z nas czegokolwiek potrzebuje i wykona telefon, a można pomóc, to zarówno on mnie wielokrotnie, jak i ja jemu pomagały mi to. Waldek Gil też był ojcem tego mojego sukcesu w Stargardzie. Jego poparcie, poparcie jego przyjaciół, Solidarności, a więc to nie było zwycięstwo indywidualne. Ja byłem w domu i rano pojechałem już do Stargardu, żeby się dowiedzieć rzeczywiście, jak sytuacja wygląda. Ale tej nocy nie spałem.
A panie Waldemarze, a pan spał trochę?
No, trudno było spać wtedy. Ta noc była dla wszystkich chyba wymagająca czujności i wielu emocji. Także jak Artur tu wspomniał, byliśmy w kontakcie telefonicznym i przede wszystkim radość z tego niespodziewanego wielkiego zwycięstwa. Wielu ludzi mówi, że to były częściowo wolne wybory. Dla mnie i dla mojego środowiska to były autentycznie wybory wolne. Myślę, że z tego wynika to z faktu, że już w sierpniu część tych oddanych, zabezpieczonych przez ustępującą władzę mandatów przeszła na stronę nowej koalicji rządowej z Solidarnością i można było mieć własnego prezesa. Tak się buduje demokrację poprzez no, negocjacje, wybory i dlatego myślę, raduję się tak samo jak Artur wspominając ten czas i uważam, że 4 czerwca jest naszym świętem narodowym.
Wielu z nas wywiesiło flagę, bo to jest po prostu święto narodowe, ale ja też chciałabym powiedzieć, bo panowie tak łatwo mówią, byliśmy na telefonach całą noc. To nie jest takie jak oczywiste, a szczególnie dla młodego pokolenia. To nie jest tak, że myśmy wszyscy mieli telefony przy uchu.
Sieciowe.
To tak nie było. No, to dobrze, że pan Artur miał już u siebie telefon, ale przecież to nie było takie oczywiste, te telefony. Ja pamiętam, że moi rodzice dopiero w 91 roku dostali telefon, więc to już była wolna Polska i ja to doskonale pamiętam, bo to nie było takie oczywiste, też nie było internetu. Ja chciałabym zarysować, bo to jest dla wielu, szczególnie młodych ludzi, no jak to? No siedzieli sobie, przesyłali informacje w necie, no tak absolutnie nie było. Agnieszka, a ty, to chyba jeszcze nie były twoje wybory, chyba nie głosowałaś wtedy jeszcze.
Miło z twojej strony, ale głosowałam.
Tak? A
Tak.
to chyba jedne z pierwszych były w
Ja
każdym
tylko powiem,
razie.
że ja, żeby zadzwonić, to musiałam na pocztę chodzić kilka ulic dalej, bo moi rodzice w 93 dopiero dostali. Akurat jak ja się wyprowadziłam tuż po mojej wyprowadzce, także to było niesprawiedliwe. Ja 4 czerwca byłam w domu i zastanawiałam się, czy my po tych wyborach wrócimy na strajk na uniwersytet, z którego wygonił nas Andrzej Milczanowski przed wyborami, bo powiedział, że ten nasz strajk zostanie wykorzystany przez władzę, uznany za prowokację i mamy sobie iść. No to my grzecznie poszliśmy i się zastanawialiśmy, czy będzie powrót, czy nie, tym bardziej, że no było wiadomo, że ta pierwsza tura to nie jest jeszcze koniec. I ja też pamiętam taką rzecz, że tutaj panowie mówili o wielkiej radości, ale mam wrażenie, że ona była wielka, aczkolwiek w małych środowiskach, gdzie ludzie sobie ufali. Tej radości nikt nie wyniósł na ulicę za bardzo i z wiadomych względów. No wtedy faktycznie jeszcze resorty siłowe były w
Mocne.
określonych rękach. Przecież jeszcze wtedy toczyły się postępowania wobec ludzi zaangażowanych w strajki 88 roku. Siedział im na karku prokurator. To wszystko zostało wstrzymane dopiero po drugiej turze. Przecież jeszcze nie zostały cofnięte decyzje pana generała Kiszczaka, który przygotowywał na wszelki wypadek coś na kształt stanu wojennego, aczkolwiek być może przybrałoby to inne formy. Ja myślę, że no, oczywiście były przecieki, jak zawsze, do określonej grupy, i dlatego była taka wstrzemięźliwość, i trochę wydaje mi się, że tej radości zabrakło w przestrzeni publicznej, żeby ona się wbiła w pamięć wielu ludzi nie tak bardzo zaangażowanych w Solidarność. No i przede wszystkim to, co mówię, zabrakło nam takiego mocnego symbolu dla świata, bo we mnie jest cały czas błąd, że świat pamięta mur berliński, no a zaczęło się w Polsce. No i
Ale mur był
właśnie.
taki spektakularny, to
No,
wiesz,
no
to
właśnie, a tu
dlatego.
nie było, zabrakło symbolu. I gdyby był jakikolwiek czytelny symbol, aczkolwiek mówię, rozumiem rozumiem wstrzemięźliwość, to też inaczej zostalibyśmy gdzieś w tej pamięci, no bo świat myśli symbolami.
Myśli symbolami. Panie doktorze?
Ja wspomnę, co ja wtedy robiłem, jak sobie tak wracam. Otóż podczas tych wyborów byłem dziennikarzem takiej gazety, której 4 numery się ukazały, zatytułowanej Gazeta Wyborcza. Byłem też mężem zaufania późniejszego senatora Mieczysława Ustasiaka. No i oczywiście różne inne rzeczy robiłem, typu rozlepianie plakatów, bo wtedy to było też swego rodzaju pospolite ruszenie. Każdy robił, co mógł dla tego zwycięstwa, jak się okazało. Trudno było wtedy trochę w to aż uwierzyć, co się stało, no bo choćby dane statystyczne mówią, że tutaj była pewna wstrzemięźliwość, bo na przykład 60 parę procent tylko ludzi poszło na wybory.
62.
Blisko 40%
nie poszło.
Nie poszło. Z tego jeszcze znaczna część zagłosowała przeciwko Solidarności, więc można powiedzieć, że uzyskaliśmy zwycięstwo mniejszością swego rodzaju. No, ale ja tutaj spływały informacje, powiedzmy, nocą, ale ja sobie przypominam, że w niedzielę 4 czerwca spotkałem działacza Solidarności z Polskiej Żeglugi Morskiej, Kazia Nowotarskiego. On rozentuzjazmowany mówi: słuchaj, nasi wygrywają na świecie. Ja mówię: co ty opowiadasz? Mówi: tak, na statkach mam takie informacje, Solidarność wszędzie wygrywa. Ja mówię: no rzeczywiście nie są, no ale wiesz, statki to statki. On mówi: nie, słuchaj, w ambasadach wygrywają. Ja mówię: w jakich ambasadach? No na przykład w Ulan Bator i w Tiranie. Ja mówię: kurde, no niesamowite. No w każdym razie to aż trudno było w to uwierzyć. W każdym razie takie mam reminiscencje, bo oczywiście były wcześniej takie sygnały, no bo powiedzmy pod koniec kwietnia był wiec w Teatrze Letnim, podczas którego prezentowano kandydatów na posłów i senatorów. No i ten Teatr Letni był wypełniony entuzjastycznie, ludzie byli, ci kandydaci przyjmowani. Myślę sobie, niesamowicie, coś tu się niesamowitego dzieje. No ale myślę, że nie do końca zdawaliśmy sobie z tego sprawę, jak wielkie to jest wydarzenie. Dopiero z perspektywy pewnej to widać, bo był to akt bardzo ważny odzyskiwania przez Polskę niepodległości. No bo wiadomo, Polska była państwem satelickim, wasalnym Związku Sowieckiego. Nie było wolnych sądów, nie było wolnej prasy. Te wybory były częściowo wolne. Więc w związku z tym to, co się stało, było dość przełomowe. A kontekst był też taki, że o czym warto wspomnieć, że tego 4 czerwca w Pekinie komuniści chińscy rozjeździli protesty tam czołgami. Zginęło setki, a może i tysiące, bo trudno to określić, studentów, którzy manifestowali na tym wielkim placu na rzecz wolności. Więc w takich okolicznościach to się odbywało. Zresztą w Europie Wschodniej też w końcu w Rumunii Czałuszewsku odszedł zamordowany i doszło też do wielu tragedii tam. I tu nie była sytuacja taka jasna, oczywista, że jednak nie nastąpi ze strony władz jakieś pretekst mówiący o tym, że to są wybory nieważne, albo w każdym razie oni to przyjęli. To, co wspomniałaś, Agnieszka, o tym, że za 2 tygodnie później były wybory uzupełniające, no to już praktycznie rzecz biorąc, wtedy nazywaliśmy to dożynkami. Dożynanie już można powiedzieć było tych, którzy przegrali.
Dożynanie oficjalnych, tak?
No, oczywiście, żartuję, dożynki. Tak. Ale faktem jest, że to było, co jest ważne, wydaje mi się, że pokojowe, co jest na tej drodze naszej do odzyskiwania wolności, niezależności, niepodległości, to moim zdaniem powinno być święto państwowe, bo my czcimy często różne martyrologie, różne ofiary, zresztą słusznie, trzeba o nich pamiętać, ale jednak ten akt, który stał się zresztą wzorem dla innych państw w Europie Wschodniej, bo też pokojowo, poprzez okrągły stół, poprzez tego typu akty odchodzono od komunizmu. To my byliśmy tutaj, można powiedzieć, prekursorem. I był znaczny wpływ Solidarności, która się skrzyknęła, tego pospolitego ruszenia opozycji, która była w stanie udźwignąć organizację tych wyborów. To wielkie wyzwanie, no bo trzeba było to zorganizować w całym kraju, to było przedsięwzięcie spore. No ale wygraliśmy i cieszę się, że się tak stało, że miałem okazję, szansę być w tym miejscu wtedy.
No, panie profesorze, jeszcze na pana czas. Co tak, jak pamięta pan, gdzie pan był, co, jak to się...
No ja byłem wtedy, no, znaczy nie wiem, czy to dobrze, czy źle, najmłodszym tutaj w tej grupie uczestników, więc byłem uczniem trzeciej klasy liceum, więc jeszcze nie głosowałem. Natomiast ponieważ to było liceum dosyć liberalne, tak, bo to Agnieszka też dwójka, tak, drugie liceum
Henryka Pobożnego,
właśnie, kolega też właśnie jakoś tak tutaj, podobne środowisko, więc ci, którzy... nie głosowali. Ci, którzy mogli głosować, przyjęli oczywiście ten wynik w swojej większości, tak, uczniów, z radością. I bo to może nie było jeszcze nasze doświadczenie pokoleniowe, ale to jakby otwierało zupełnie jakby drogę, jakby naszą, jakby wyjście jakby tego pokolenia z tego okresu komunizmu, który no, z jednej strony był ograniczaniem wszelkiego rodzaju swobód i wolności obywatelskich, ale też to był ustrój, który no, ustrojem takiej totalnej zapaści ekonomicznej, tak? Więc to była szansa jakby na budowę czegoś zupełnie nowego. I tutaj w kontekście, czy może w uzupełnieniu do tego, co było mówione, myślę, że pierwsza kwestia to wyjątkowość tego wydarzenia w tym sensie, że to otwiera, tak, to wydarzenie przemiany w innych krajach bloku wschodniego. I oczywiście, gdyby nie przede wszystkim te czynniki globalne, to znaczy pokonanie Związku Sowieckiego przez Stany Zjednoczone wyścigu zbrojeń, program Gwiezdnych Wojen Ronalda Reagana, zapaść, taka całkowita implozja gospodarcza właśnie Sowietów, gospodarki sowieckiej, no to nie byłoby to możliwe, tak? No i oczywiście to przyzwolenie w postaci perestrojki Gorbaczowa, że tutaj towarzysze Sowieccy się zajęli własnymi sprawami i ta ekipa Jaruzelskiego próbowała eksperymentować. Oczywiście myśląc o tym, jak zachować ten monopol władzy, jak, że tak powiem, dokoptować solidarność w tym systemie. No przecież komuniści, nazwijmy nawet ci liberalni, nie patrzyli tak daleko, że solidarność wygra i później to już się potoczy po kolei, aż do utraty przez nich częściowej utraty władzy, no bo ta władza w sektorze ekonomicznym czy w aparacie siłowym jeszcze długi czas pozostawała. Więc jakby to pierwsza taka refleksja. A druga, że oczywiście to były wybory kontraktowe otwierające, tak, reformę systemu, no bo dopiero pierwsze wolne wybory mamy w 91 roku,
90.
Więc, samorządowe w 90, a parlamentarne w 91. Więc jakby to otwierało pewien proces transformacji, przejścia do demokracji. Tak? I to też, to nie jest tak, że komunizm upadł, to był proces długotrwały, bo ci ludzie systemu komunistycznego niestety się nie rozpłynęli, nie było ich anihilacji, nie było też dla nich drugiej Norymbergi, też sobie o tym powiedzmy.
Ale tak sobie myślę, że jakby pierwszy krok nie był zrobiony, no nie ma żadnej wyprawy, jeżeli pierwszy krok nie jest zrobiony. Panie ministrze, chciałabym się pana zapytać, jak to było? Pan zostaje ministrem pierwszego rządu i jak to jest? Pakuje się pan następnego dnia i jedzie do Warszawy? Jak to było?
Więc tak, jeszcze takie drobne refleksje dotyczące tego wydarzenia 4 czerwca, bo nikt nie wspomniał o tym. Ja pozdrawiam moich przyjaciół w studio, bo znamy się wszyscy bardzo dobrze i żałuję, że ich nie widzę. Także wszystkiego dobrego i bardzo się cieszę, że dzisiaj chociaż tak razem możemy być.
Natomiast... Pozdrawiam cię, Arturze, też.
Tak.
Ja zawsze czekam w Centrum Dialogu Przełomu.
Tak. Więc tak... No, lista krajowa. Władza chciała sobie zapewnić taki element bezpieczeństwa dla najważniejszych swoich działaczy, notabli politycznych. I
się przeliczyła.
No właśnie, bo to jest ważne i to i cała lista krajowa w zasadzie, tylko tam, gdzie ewentualnie to przekreślenie jej powodowało, że przypadkowo ten głos można było zaliczyć, to natomiast cała lista krajowa została przez Solidarność odrzucona. I to władza traktowała jako złamanie pewnego układu, że uważała, że my do listy krajowej nie powinniśmy się wtrącać. I były takie pomruki właśnie już w tym czasie, o którym zaczynamy mówić, że to było nie okej, że myśmy tu tego zobowiązania nie dotrzymali. Ale to też pokazywało determinację, bo ja uważam, że nie doceniamy tej determinacji i woli.
Ale panie ministrze, chciałabym, przepraszam, że przerywam, ale mnie się wydaje, że warto byłoby to wyjaśnić. Nie wiem, czy ja to dobrze pamiętam, ale to było tak, że ta lista krajowa była tam odpowiednia liczba osób, a oni musieli przede wszystkim zdobyć minimum 50% głosów. I oni tego nie zdobyli. I na tym, i to był głos ludu, który powiedział, nie chcemy ich.
Jako olbrzymi sukces tego obozu wolności, że nie tylko wygraliśmy wszystko, ale de facto przetrąciliśmy to, co dla władzy wydawało się najpewniejsze i najważniejsze. I druga rzecz, to była taka podwalina pod budowę pięknej wspólnoty narodowej. To, co stało się 4 czerwca. Już chyba od tego momentu nigdy później tak nie byliśmy razem, jak właśnie wtedy. I to daje olbrzymią satysfakcję. Oczywiście już te dalsze kroki, pytanie, które pani zadała o konstrukcję, to też nie było takie łatwe, bo trzeba było przekonać i namówić SD i ZSL do współpracy. Trwały różne zabiegi, ale
udało się.
Chyba z takim poczuciem krzywdy, jak PZPR im wyrządzała i upokarzała, jak brałem udział w tych rozmowach, jak takie sugestie z naszej strony, żeby spróbować zbudować coś wspólnie, to bardzo chętnie się zgodziły i pamiętały przede wszystkim krzywdy, których doznały ze strony PZPR-u. A więc to też przesądziło, że mogła powstać zdecydowana większość w tej perspektywie kilku miesięcy. No oczywiście nie była przesądzona kwestia, kto zostanie premierem, i były 3 kandydatury profesora Geremka, Jacka Kuronia i Mazowieckiego, i pamiętam, jak w takim ścisłym gronie prezydium OKP, bo powstał w oparciu o te wybory klub parlamentarny połączony senacki i poselski, i na to prezydium zadecydowało, że kandydatem na premiera będzie Tadeusz Mazowiecki. To było tak naprawdę bez wątpliwości, wtedy w tym gronie nie było sporu. Specjalnie co do tego Lech Wałęsa wskazał tych 3 kandydatów. Nie było sporu co do tego, że powinien być to Tadeusz Mazowiecki, z którym ja współpracowałem już od okrągłego stołu. Tak bardzo blisko znaliśmy się wcześniej, ale ja byłem członkiem tego stolika pluralizmu związkowego, który wydawał się wtedy nam najważniejszy, i wtedy taka relacja między nami bardzo bliska powstała, bo tak jak tutaj pani wspominała, rzeczywiście my jeszcze, ja byłem tym, który miał proces za współkierowanie strajkiem w porcie szczecińskim, i ten proces zakończył się chyba dopiero we wrześniu, już jak byłem ministrem, a wcześniej na okrągły stół jeszcze jeździłem między prokuraturą a spotkaniami przy okrągłym stole. A więc ten moment, w którym Tadeusz Mazowiecki otrzymał misję utworzenia rządu, był taki kluczowy dla całego scenariusza, który przez najbliższy rok kolejny się toczył. Ja dostałem taką propozycję, no tak jak mówię, jako przedstawiciel Solidarności Rolniczej, udziału w tym rządzie, natomiast nam się marzyła już wtedy Ministerstwo Rolnictwa, ale ZSL zastrzegł sobie, że Ministerstwo Rolnictwa będzie w obszarze zainteresowania ZSL-u, że to oni mają tu wyłączność. I wtedy wspólnie Józef Ślisz, Tadeusz Mazowiecki, Grupa Działaczy Solidarności Rolniczej i ja wymyśliliśmy takie Ministerstwo do Spraw Warunków Życia na Wsi, i ono miało 2 segmenty. Jeden to warunki życia na wsi, system emerytalny, rolników, który trzeba było budować i natychmiast jak tylko zostałem ministrem zacząłem go budować i drugi współpraca z Brukselą, wtedy jeszcze z EWG i tam ja byłem przedstawiany jako ten reprezentant polskiego rolnictwa i polskich rolników i uznawany jako przedstawiciel obozu Solidarności. Tak to Tadeusz Mazowiecki rozegrał. I no, to był niezmiernie ważny czas, dlatego żeby Polska poszła w odpowiednim kierunku. To wtedy tą wspólnotę jeszcze udało nam się absolutnie utrzymać i powiem więcej, że nawet część tych środowisk, o których mówimy, SD i ZSL-u, no bardzo mocno zaangażowała się w taki scenariusz przebudowy Polski, budowy wolnej Polski, demokratycznej, odcięcia się od Sowietów. To było widoczne i to dawało olbrzymią nadzieję, że już na tą drogę nigdy nie wrócimy, że nic nie zagrozi polskiej demokracji. To był, tak jak mówię, wspaniały czas dla Polski i wspaniały czas dla Europy. I to był początek. Te zmiany w tych krajach sąsiednich dopiero zaczęły pączkować tak de facto po wyborze rządu Tadeusza Mazowieckiego.
No właśnie, ale co my mamy jakby z tamtych czasów dzisiaj? Jaki wpływ ten 4 czerwca ma na dzisiejszy dzień? Czy możemy powiedzieć, tutaj się zwracam do pana Gileja, czy możemy mówić o wpływie tamtego momentu na dzisiejszy czas? Tak się zadaję to pytanie, ale...
No, kilka elementów jest bardzo istotnych, bynajmniej dla mnie. Może tak to najlepiej ocenić na podstawie swoich doświadczeń. Po pierwsze, udział w wyborach, nawet tak młodych ludzi, jak pan profesor wtedy, mój syn miał 15 lat, i był zadowolony, że uczestniczył z babcią, która słabo widziała, więc mu dyktowała skreślaj, 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 możesz kreślić. To było istotne. Udział młodych ludzi, czyli zaangażowanie w demokracji i pomimo, że ten udział w procentach może nie był tak jak w wyborach tak zwanych prowadzonych przez PRL, nie był może tak liczny, ale autentycznie z wolnej woli ludzie uczestniczyli. I to, co Artur podkreślił, to dało szansę na rozmowę z ludźmi z poprzedniej ekipy, którzy czuli, że trzeba ustąpić, że przyszedł nowy czas w Polsce i ten etap rozpoczęty okrągłym stołem i wyborami, 4 czerwcem zakończył się faktycznie w sierpniu wyborem rządu Mazowieckiego. A co myśmy uzyskali dodatkowo? No przede wszystkim budowę podstaw demokracji. Nareszcie uzyskaliśmy samorządy. Proszę Państwa, może to jest... Trudno mi tutaj mówić, bo jestem przedstawicielem tych samorządów tutaj, ale czułem już w 1981 roku, że to jest coś ważnego. Myśmy byli przygotowywani faktycznie do opozycji wobec władz sowieckich, wobec PZPR-u. Hasła podstawowe to uzyskanie niepodległości, samodzielności Polski. Próby tworzenia gospodarczej niezależności. To były hasła, które zmaterializowały się w zakresie dwóch rzeczy. Samorządu, czyli podstaw demokracji społecznej. W 90 roku praktycznie nastała w Polsce już kompletnie zbudowana demokracja. I jeszcze taka trudna rzecz, która wynikała na podstawie doświadczeń moich i ludzi mi podobnych. Kiedy w 1981 roku walczyliśmy o przejęcie nadzoru władzy nad gospodarką państwa poprzez sieć przedsiębiorstw, to w zasadzie w czasie stanu wojennego i po jego zawieszeniu stwierdziliśmy, że ważniejsze od walki, od wojowania, bycia przeciw komuś, jest poszukiwanie sposobów na prowadzenie przedsiębiorstw. W Szczecinie było bardzo trudno, bo w Szczecinie był zakaz prowadzenia przedsiębiorstw polsko-zagranicznych w województwie szczecińskim, ale myśmy tworzyli swoje zakłady rzemieślnicze i współpracowaliśmy z przedsiębiorstwami w innych województwach. To dało jakby początek. Widziałem, jak już w 90 roku z rozpadających się przedsiębiorstw wyłaniały się nowe grupy ludzi myślących o gospodarce, o wolnym rynku. I to jest, myślę, bardzo istotne.
Jaki możemy powiedzieć, co dzisiaj mamy z tamtego 4 czerwca?
Oczywiście, słuchając tutaj tego, przychodzi mi i też taka refleksja związana z tym, co mamy. Otóż nie będzie przesadą, jeśli powiem, że wtedy stał się cud, bo czasami opowiadam taką dykteryjkę, która coś moim zdaniem sporo obrazuje. Otóż gdyby ktoś z nas, drodzy państwo, wiosną 89 roku, przed wyborami, złapał złotą rybkę i ta złota rybka powiedziała tak: puść mnie, a spełnię swoje wszystkie 3 życzenia. A te życzenia byłyby następujące: niech w Polsce będą wybory wolne, niech ruskie się wynoszą z Polski, niech Polska będzie w Unii Europejskiej. No każdy wtedy by się puknął w głowę i powiedział: słuchaj, bzdura, my tego nie dożyjemy.
50 albo 100 lat.
Kiedyś tam, ale już ja tego raczej nie dożyję. Tymczasem dzięki w znacznym stopniu tym wolnym wyborom to nastąpiło, bo wkrótce przecież był, no pamiętam, sławny taki tekst Adama Michnika na łamach Gazety Wyborczej: wasz prezydent, nasz premier. Czyli tutaj jakby też takie psychologiczne przełamanie ogromne nastąpiło. A przypominam sobie, jak kilka lat wcześniej było takie spotkanie z Adamem Michnikiem na Politechnice Szczecińskiej. To była jesień 81 roku. I ktoś go zapytał, no wydawałoby się, że prowokacyjnie, że może głupio. W każdym razie, czy on widzi możliwość wyjścia Ruski z Polski? On wtedy mówi: tak, widzę. Nawet 2 możliwości. Jedna jest naturalna, druga cudowna. Może najpierw przedstawię tą naturalną. Przepraszam, naturalną, tak. Święty Jerzy zstępuje z nieba na swoim koniu, bierze miecz i ich przegania, tych ruskich. A druga jest właśnie cudowna. Sami sobie pójdą. I no i na naszych oczach się to stało. Sami sobie wskutek tego poszli. Ale kolejna refleksja w związku z tym, co Krzysiek też powiedziałeś a propos tej sytuacji w Związku Sowieckim. Trzeba też pamiętać, że to, co się działo w Polsce i później na zasadzie lawiny w innych państwach bloku wschodniego, było też w cieniu między innymi tego, że ten Gorbaczow, twórca tej pierestrojki, głasności, wysyłał czołgi przeciwko Litwinom, przeciwko tym, którzy próbowali bronić swojej niepodległości w Wilnie czy w innych stolicach rozpadającego się, jak się okazało, Związku Sowieckiego na 15 państw. Sytuacja wtedy nie była aż taka oczywista, że pod koniec 91 roku, pod koniec grudnia tego roku Związek Sowiecki się rozpadnie. Ale mieliśmy spory udział, myślę, że w tym rozpadzie, a niespodzianki takie jak choćby te czołgi ze wschodu mogły nastąpić i różne rzeczy się działy. W końcu te resorty tak zwane siłowe w dalszym ciągu były w rękach ludzi dawnego reżimu. I ta presja, te szereg tych okoliczności, na które wybory miały przeogromne znaczenie, zaowocowała tym, że dzisiaj możemy tak rozmawiać, jak rozmawiamy, że możemy żyć w wolnym świecie.
Panie Krzysztofie, panie profesorze, a dla pana co mamy dzisiaj z tego 4 czerwca?
Te wybory na pewno były taką szkołą pluralizmu politycznego, ograniczoną wprawdzie, ale jednak, bo pamiętajmy, my mówimy tutaj o kandydatach listy obozu władzy, tej tak zwanej koalicyjnej, mówimy o kandydatach OKAP-u, ale przecież też wiemy, że na tą rywalizację podjęło środowisko Mariana Jurczyka, tymczasowy zarząd regionu, oni tu też mieli swoich kandydatów, Kocjana, tak. Żuka do Senatu.
Profesora Żuka.
Tak, no nawet KPN Brzyckiego tutaj jakby próbował też jakby wystartować, więc...
Później został posłem.
Właśnie, tak. Więc to była jakaś taka... No właśnie, taka nauka, taka szkoła demokracji. Uczenie się demokracji, takie pierwsze. Druga kwestia. Kampania wyborcza, tak? Te kampanie obozu władzy, one były sztywne. Ci kandydaci czytali często... z kartki, tak? No widać, że po prostu byli jakby tak wyszkoleni, jakby działali na forum egzekutywy, tak? PZPR. Natomiast kampania, tu Michał może przecież więcej powiedzieć, no była bardziej dynamiczna. Był ten kontakt tutaj kandydatów OKAP-u z ludźmi, wchodzili w interakcję słowną, w dialog, tak? To było widać, było zaangażowanie. Zresztą no, myślę, że klimat, który był wtedy w OKP, że udało się pozyskać bardzo ciekawe osoby do tego OKAP-u. Profesor Seweryn Wiechowski, tak? Z drugiej strony Mieczysław Lisowski, tak? Żołnierz Armii Krajowej. Cała zresztą plejada, Marek Adamkiewicz, różnych bardzo ciekawych postaci. Wreszcie te wybory otwierają taki proces demontażu systemu komunistycznego, no bo po wyborach się jeszcze obozowi władzy nie wydawało się możliwe, że premier będzie opozycyjny i ta bardzo dziwna, znaczy dziwna, no z dzisiejszego punktu widzenia chora propozycja, żeby generał Czesław Kiszczak
był, tak, premierem.
Oprawca z MSW został premierem i później to ulega właśnie na skutek rozmów z ZSL, MSD, przewartościowaniu, następuje dekompozycja i to jest nowe otwarcie. To jest nowe otwarcie, to jest zupełnie co innego. I jeszcze jeden aspekt. Rywalizacja wyborcza i nie tylko tutaj właśnie krytyka, ale to, co jest jakby domeną opozycji, tak? Opozycja pełni takie trzy funkcje w systemie demokratycznym. Krytyka, kontrola, alternatywa. To zawsze przypominam studentom, że opozycja nie jest tylko, żeby krytykować, kontrolować, ale przedstawić alternatywę personalną i programową. I tutaj Solidarność OKP przedstawiło też zręby programu. I to jest fundament demokracji. Tak? Działalność opozycji, jeden z fundamentów w systemie demokratycznym. I to jest jakaś też taka lekcja tych wyborów czerwcowych na pewno.
Agnieszka, bo to widać w Centrum Dialogu Przełomu też przez spotkania z młodymi ludźmi, które organizujecie, ale nie tylko z młodymi ludźmi. W rozmowach widać, że 4 czerwca po prostu zmienił, ja bym powiedziała, że zaczęliśmy oddychać na innym powietrzem. Nie musieliśmy sobie zdawać z tego sprawy tak od razu, z dnia na dzień, ale jednak, czy to jakby u was widać, że wtedy się tak wiele zmieniło?
O tym za chwilę. Ja chciałam powiedzieć, że Norman Davis określił pięknie Annus Mirabilis, czyli rok cudów. Bo tak jak Michał powiedział, to przecież nie była tylko Polska. To był początek, potem było domino i w innych krajach też ten cud się zdarzył. Zdarzył się u mnie na uczelni też, na Uniwersytecie Szczecińskim. Byłam wybrana jednym z 4 senatorów studenckich. Ten senat miał przyjemność opowiedzieć się w obecności profesora Samsonowicza, ówczesnego ministra szkolnictwa wyższego, za odwołaniem władz uczelni, które to władze dopuszczały panoszenie się funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, którzy też mogli studiować między studentami, które to władze spowodowały usunięcie różnych pracowników, między innymi pamiętam dramatyczne usunięcie doktora Jerzego Wojciechowskiego, z którym później solidarnie siedzieliśmy w knajpie artystycznej, gdy on grał na klawiszach, a my po prostu przy herbatce, żeby mu nie było smutno. I bardzo wiele takich przykrych sytuacji. I zaraz potem zaczęli wracać czy pojawiać się wykładowcy, których wcześniej nie było. Pani Danta Dąbrowska, pojawiały się przedmioty, o których tylko wcześniej mogliśmy marzyć. Pojawiła się literatura drugiego obiegu. Więcej wreszcie elementów biblijnych, o które żeśmy zabiegali. Mówiono nie, na polonistyce to było niebywałe. No ja też zostałam wiceprzewodniczącą samorządu na Wydziale Humanistycznym i wtedy dopiero zobaczyłam, co to jest demokracja i iloma sprawami trzeba takimi socjalnymi, bytowymi się zajmować. No i zaraz drugi krok, jeszcze na studiach zaczęły się wolne media i dla mnie to była niesamowita przygoda i tak naprawdę nie wyrosłam z tych mediów do dzisiaj. Pracowałam w tych pierwszych prywatnych, czy to była gazeta, czy to było radio, bo to była i Dziennik Szczeciński, ale to było Radio ABC, Radio Solidarności. To było niesamowite, że Solidarność miała swoje radio, które było naprawdę niezależne. I nawet ja pamiętam, jak była próba ingerencji zarządu regionu Solidarności w jakiś materiał, my mówiliśmy, nie ma takiej mowy, bo jest demokracja i wolność, no to się ten zarząd regionu potrafił cofnąć. Także to było niesamowite. No i oczywiście potem dzięki temu można było dotrzeć i wreszcie porozmawiać z ludźmi, bo to było niesamowite, że po tylu latach jeszcze część ludzi ciągle bała się mówić o takiej przeszłości, o której nie mogła mówić przez cały okres PRL-u. Mówiła z obawami, czy to byli ludzie podziemia niepodległościowego, to byli niektórzy sybiracy nawet. Część chciała opowiadać już od końca lat 80. Ukazywał się w Morzu Ziemia wspomnienia, wtedy Morze Ziemia miało najwyższe nakłady, ponad 100-tysięczne, dzisiaj to jest w ogóle nie do wyobrażenia, rodziny katyńskiej. Wreszcie zaczęto o tym mówić. No i akurat zbierałam te historię zbierałam, no i stąd później pomysł, no to trzeba to gdzieś przechować na stałe. To nie może być tylko od rocznicy do rocznicy. No i stąd Centrum Dialogu Przełomy, gdzie naszym ogromnym zadaniem i ogromną przyjemnością i honorem jest goszczenie takich ludzi, ale też stykanie ich z młodymi ludźmi, którzy urodzili się niedawno i dla których to jest taka historia jak dla nas pierwsza wojna światowa albo w ogóle jeszcze dalsza. No i dzisiaj na przykład z okazji 4 czerwca była zorganizowana debata. Teza była, że wybory 4 czerwca polepszyły życie Polaków. No i wydawało się, tutaj też był z nami pan Przemysław Fenrych, który był ekspertem. 5 lat temu był pan Artur Balasz ekspertem. Wydawało się, że to będzie takie proste, obrona tej tezy, że naturalnie polepszyło, no i że bardzo trudno będzie miała drużyna przeciwna, która miała tę tezę obalić. Ale powiem państwu, z czego byłam dumna, że te dzieciaki naprawdę poszperały, naprawdę sięgnęły po argumenty bardzo głębokie, nie takie bardzo potoczne. No i zaczęły przede wszystkim mówić o bardzo trudnych pierwszych latach, pierwszej dekadzie, kiedy faktycznie sporo osób straciło, no chociażby klasa robotnicza, czyli podwalina Solidarności, dlatego że padły zakłady pracy. I faktycznie te pierwsze lata, no między innymi wynik wyborów w 93 roku, kiedy do władzy wróciła Lewica, wskazała, że to jest trudny czas, że z tej perspektywy 35 lat dzisiaj to się łatwo ocenia i wylicza faktycznie, przecież to jest inny świat, ten świat, który jest dzisiaj w porównaniu do 89 roku. Natomiast z czego byłam najbardziej dumna? Najbardziej dumna byłam z tego, że dzieciaki myślą samodzielnie, że szukają argumentów bardzo różnych, że nie dają się wpędzić, jak dzisiaj wielu dorosłych. Niestety rzucę też kamyczek nie tylko polityków, ale też często dziennikarzy. Nie dają się wpędzić bezmyślnie w zastępy takiej czy innej partii. Jakby ciągle wiele osób zapomina, że polityka to jest sprawa wiedzy, a nie wiary, że warto wiedzieć dużo o tym, co było jakiś czas temu, żeby później dobrze wyciągać z tego wnioski i budować jakieś swoje własne przemyślenia. I naprawdę dzisiaj dwie szkoły, 11 i 14, no, dostały wielkie brawa i to jest taka nasza, myślę, wielka, wielka nadzieja.
Ja myślę, że młodzież mamy mądrą, tylko czasami my dorośli zapominamy o tym, jak oni są mądrzy, bo przecież myśmy też kiedyś byli równie mądrzy jak oni. Panie ministrze, chciałabym się zapytać, co pan uważa za takie, co mamy dziś z tego 4 czerwca?
No dzisiaj ta data jest doskonała w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego i takiej refleksji. Z tamtej wspólnoty, o której mówiliśmy razem, niewiele zostało. Jesteśmy bardzo głęboko jako Polacy podzieleni. Jakbym miał szukać i wskazać rzecz, która jest nam najbardziej potrzebna, to odbudowę wspólnoty narodowej. Zwłaszcza w kontekście sytuacji międzynarodowej, tego co się dzieje, tej napaści Sowietów na Ukrainę, ale i tych gruźb ze strony Putina w naszym kierunku, to ta wspólnota nam jak tlen jest potrzebna. No, przeżyliśmy bardzo trudne 8 lat w Unii Europejskiej. Mnie się wydawało, że nigdy nasza obecność w Unii Europejskiej nie będzie zagrożona i nie będzie budziła wątpliwości. Dzisiaj już bym taki pewien co do tego nie był. Dzisiaj mam takie poczucie, że tak łatwo Anglicy wyszli z Unii Europejskiej i że taka sytuacja może nam też grozić, że my nie jesteśmy zwolnieni od... Demokrację trzeba pielęgnować, trzeba o nią dbać i trzeba o nią zabiegać. Ona nigdy nie jest dana raz na zawsze i o tym trzeba pamiętać. I jesteśmy w momencie według mnie zasadniczym i kluczowym. Po bardzo trudnych 8 latach, w sytuacji, w której kilka ważnych instytucji państwa zostało zdemolowanych i potrzebuje prawdziwej odnowy, ale potrzebujemy też bardzo dobrej, odpowiedzialnej reprezentacji w Unii Europejskiej, która potrzebuje zmian, która potrzebuje reform, ale nie zdemolowania i zniszczenia. I przed takim dylematem jak my w 89 roku stajemy teraz, nie zdając sobie sprawy z wagi tych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Taka refleksja nad odbudową wspólnoty, obecnością w Unii, odbudową najważniejszych instytucji w państwie dzisiaj dla nas staje się prawdziwym wyzwaniem, że to nie skończyło się i nie zamknęło, a cały czas ten proces demokratyczny jest otwarty i trzeba bardzo, bardzo mocno na to być czujnym, żeby demokracja w Polsce nie została zagrożona. Ją obroniliśmy 15 października, ale tak jak mówię, nie jest dana raz na zawsze i o tym musimy pamiętać i musimy pamiętać o wadze tych wyborów, które będą za kilka dni i o tym, żebyśmy wybrali ludzi, którzy i polityków, którzy Polskę jak najlepiej w naszym interesie będą reprezentowali.
Tutaj pan doktor Michał Paziewski powiedział, że dobrze było, gdybyśmy mieli święto narodowe 4 czerwca. Być może potrafilibyśmy w sposób bardziej empatyczny to święto czy ten dzień zauważać, więcej o nim mówić. Bo rzeczywiście miałam takie wrażenie, że w ostatnich latach próbowało się dyskredytować to, że to nie takie, że nie z takim wielkim znaczeniem, że to może trochę tak przypadkowo, że to takie nie do końca wolne, że to nie takie znaczenie. A ja mam wrażenie, że gdybyśmy naprawdę jakoś taką pieczątkę postawili sobie wzajemnie, to może byłoby to dla nas wszystkich lepsze.
Tak, my nadal oddychamy tą wolnością, tym tlenem, który jest z tamtego dnia i może nie do końca sobie zdajemy sprawę, że ta lawina, którą te wybory wywołały, no bo w końcu tu Artur wspomniał o wyborach europejskich, o wyjściu z Wielkiej Brytanii, ale przecież dzięki nim znaleźliśmy się w Unii Europejskiej, która dała nam awans cywilizacyjny, a przecież tutaj Agnieszka opowiadałaś o tej debacie, o tych porównaniach, podczas gdy w okresie PRL-u nie sposób było rozwiązać na przykład problemu z papierem toaletowym. To był jak jeden z wielu nie do rozwiązania wtedy. Dzisiaj to może brzmi śmiesznie, ale wtedy tak niestety było. No i teraz znaleźliśmy się też dzięki temu, co się stało w Pakcie Północnoatlantyckim, który dał nam bezpieczeństwo i to, a przecież te wybory też obniżyły próg strachu. próg konformizmu, a przecież tamten system był oparty w znacznym stopniu na bojaźni, na strachu. Ludzie zachowywali się tak, nie inaczej, dla tak zwanego świętego spokoju, żeby się nie narażać i tak dalej. A tutaj nastąpiło psychologiczne też przełamanie. Zobaczyliśmy, jak jest nas wielu podobnie myślących. Także te wybory to nie był tylko plebiscyt. No to też był plebiscyt. To też były częściowo wybory. Można różnie na to patrzeć, ale generalnie wywołały lawinę. Tu porównanie do tego domina. Tak, jak kostki domina, ten system się posypał i w znacznym stopniu dzięki nam, bo najróżniejsi się temu przyglądali, co myśmy zrobili, jak myśmy to zrobili. I oni szli często tą samą drogą. Pamiętam, byłem 9 listopada, kiedy mur runął i tam takie były kostki domina. I na tych kostkach domina wzdłuż tego muru, takich ogromnych, były symbole Solidarności, były inscenizacje plakatów Solidarności, był Wałęsa, była Solidarność. I pomyślałem sobie, jak oni też nas cenią, szanują za to, co się stało.
A ja bym chciała, żeby 4 czerwca był jeszcze takim naszym świętem, bo wtedy jest ciepło, możemy się wszyscy radować, możemy się spotykać. I tą wspólnotę, o której pan minister mówił. Proszę państwa, no niestety musimy dzisiaj kończyć. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się ciepło porozmawiać o tym dniu. Agnieszka Kuścińska-Kurcz, Waldemar Gil, profesor Krzysztof Kowalczyk, doktor Michał Paziewski, a także minister Artur Balasz pod telefonem. Dziękuję bardzo, że zechcieli państwo dzisiaj z nami o tym porozmawiać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich w studio.
Pozdrawiam cię, Arturze.